Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie, jak co wtorek, witam się z Państwem, Elżbieta
i Leszek.
Drodzy Państwo, dzisiejszy temat to będziemy rozmawiać, kiedy małżeństwo ma przyszłość. I gościmy księdza profesora, doktora habilitowanego Jana Perszona. Ksiądz jest dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Jesteśmy spóźnieni, to potężnie, ale...
Tak, przepraszamy, ale...
Ale życie nie idylla i cieszę się, że mam ten dar pozdrowić. Pewnie zacznę od swoich własnych rodziców w Luzinie na Kaszubach i rodzeństwa z rodzinami, a poprzez Puck i wszystkich... Z ziemi puckiej chcę też pozdrowić Tczew i serdecznie się ukłonić parafianom z Miłosierdzia Bożego w Toruniu, gdzie teraz mieszkam i trochę już pastersko się udzielam.
Przed laty ksiądz był moderatorem domowego kościoła, prowadził szereg rekolekcji, zresztą z Torunia wiele rodzin uczestniczyło w tych rekolekcjach i bardzo mi to wspomina księdza jako właśnie moderatora prowadzącego te 15-dniowe wakacyjne rekolekcje w plenerze i nie tylko.
To były piękne dni. Chyba już nie wrócą, ale sądzę, że nam wszystkim i uczestnikom tych rekolekcji i mnie bardzo wiele dały, także pod względem bezpośredniego zgłębiania tajemnicy małżeństwa, doktryny katolickiej i niezapomnianych doświadczeń, także związanych z byciem z całymi rodzinami, z licznymi dziećmi przez kilkanaście dni. To dla księdza zawsze jest budujące.
Okazuje się, że takie rekolekcje nie tylko księdzu coś dają, ale rodziny bardzo dużo korzystają. Wiem, że po każdym wyjeździe na rekolekcje myśmy byli bardzo naładowani i chcieliśmy szerzyć, dzielić się tym, cośmy tam zdobyli.
Tak, jest to pewnie jedna z lepszych szkół apostolstwa dostosowana do potrzeb małżeństwa i rodziny, kościół domowy. Stąd nasza audycja pod egidą tutaj Państwa chyba w tę stronę będzie zmierzała, żeby jakoś odkryć i uwypuklić to wszystko, co kościół na temat rodziny, małżeństwa mówi i głosi i co próbujemy realizować w życiu.
Wręcz można by się spytać dzisiaj, czy małżeństwo ma przyszłość w ogóle. W krajach Zachodu widać, że no już kompletnie niekiedy ludzie żyją tak, jakby Boga nie było i jakiekolwiek nawet związki formalne są zbędne. Ale oddajemy głos nasz gość, ksiądz doktor habilitowany Jan Perszon. Prosimy bardzo.
Poproszono mnie o przedłożenie, właściwie krótki wykład na temat rodziny, jej istoty. My żyjemy w czasach, gdzie można mówić o realnym zagrożeniu i człowieka, i małżeństwa, i rodziny, ponieważ w filozofii, w mentalności króluje postmodernizm, relatywizm moralny. W dziedzinie religii głosi się zasadniczą równość rozmaitych wierzeń, kultów, sekt i religii. Można mówić o stanie pewnego zagubienia współczesnego człowieka. To się odbija oczywiście także na myśleniu o rodzinie i na realizacji swojego życia, kiedy człowiek osiąga dojrzałość. Chciałbym się oprzeć w tym krótkim przedłożeniu, w tym krótkim wykładzie na doktrynie Jana Pawła II, ponieważ Ojciec Święty przez cały swój pontyfikat, ale także wcześniej, jako profesor, jako jeszcze przed profesurą, jeszcze nie był biskupem, a później w Krakowie, no i jako głowa Kościoła właściwie mnóstwo czasu, sił swojego serca poświęcił wykładowi, pozytywnemu wykładowi o naturze człowieka, małżeństwa i rodziny. U niego zasadniczą taką osią, w której umieszcza właściwie całą swoją doktrynę, jest człowiek, który jest istotą objawioną. Godność i funkcje małżeństwa i rodziny wyrastają z początku, czyli z faktu boskiej genezy mężczyzny i kobiety. I odczytanie tego Bożego zamysłu, zdaniem papieża, warunkuje i określa prawdę o małżeństwie i rodzinie jako podstawowej rzeczywistości życia człowieka i społeczeństwa. Punkt pierwszy, małżeństwo jako communio personarum, jako wspólnota osób. Ojciec Święty wychodzi w swojej myśli o rodzinie od objawienia, które ukazuje istotę ludzką jako osobę zorientowaną na wspólnotę osób, czyli communio personarum. Kluczowym zwrotem, wokół którego koncentruje się doktryna Jana Pawła II o rodzinie, jest zamysł Boży. Biskup Rzymu był przekonany, że bez uwzględnienia Bożego planu w odniesieniu do człowieka niemożliwe jest odkrycie prawdy o nim. W konsekwencji poszczególne osoby, rodziny i cała społeczność ludzka byłyby podatne na wielorako manipulacje i zagrożenia. I tym tekstem, z którego Ojciec Święty wychodzi, który jest kapitalny, to jest genealogia małżeństwa i rodziny w Księdze Rodzaju, w rozdziale pierwszym, te słynne zdania: stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddano. Jan Paweł II podkreśla, że człowiek od początku, czyli od stworzenia, nosi w sobie obraz i podobieństwo Boże. Tutaj pozwolę sobie wtrącić dygresję. W Pelplinie w czasie studiów seminaryjnych ksiądz profesor Jerzy Buksakowski, ówczesny rektor seminarium, prowadził z nami dość pokaźny wykład i dyskurs na temat, w czym się objawia owo podobieństwo Boże i ten obraz Boży odciśnięty w małżeństwie, odciśnięty w rodzinie. Nawiązywał tutaj do świętego Augustyna. My nie mamy możliwości uczynić tego wykładu, niemniej odsyłam wszystkich słuchaczy do publikacji księdza profesora Buksakowskiego, któremu tak wiele jako klerycy, jako kapłani zawdzięczamy i którego tą drogą też pragnę serdecznie pozdrowić. Nowy Testament dopełnia ten obraz człowieka we wspólnocie osób właśnie o Trójcę Świętą. Stąd u ojców Kościoła i później przez całe dzieje doktryny o rodzinie przewija się ta myśl, że małżeństwo jest komunią, jest wspólnotą osób, która nosi w sobie ślad, nosi w sobie podobieństwo, staje się imago Dei, czyli obrazem Boga, oczywiście urzeczywistniając, czyli niejako praktykując to wszystko, co leży w jego naturze. Warto podkreślić, że Ojciec Święty rzeczywistości człowieka nie analizuje w kategoriach społecznych czy tylko moralnych. On mówi o bytowym, o ontycznym poziomie. Odpowiedź na pytanie, kim naprawdę jest człowiek, skąd przychodzi i dokąd zmierza, pociąga za sobą całą resztę. Stąd dyskurs podejmujący rzeczywistość rodziny musi się odnosić do prawdy, którą człowiek jest niejako związany, jak mówi papież. Podmiot, czyli osoba, zdolny jest do życia w prawdzie i miłości. W ten sposób jest bytowo otwarty na ty drugiego człowieka i na życie w komunii. Do prawdy małżeństwa należy jego wyłączność i dozgonna wierność. Jest ona logiczną konsekwencją wyraźnie przez papieża akcentowanego całkowitego daru z siebie, który konstytuuje małżeńskie przymierze. Sądzę, że to jest jedna z ważniejszych praw, która objawia się w pełni właśnie na ślubnym kobiercu, kiedy narzeczony nupturient daje całego siebie swojej małżonce, przyjmując ją nawzajem, i ona czyni to samo. Nie wiem, czy ludzie młodzi podchodząc do małżeństwa właśnie tak na to patrzą, ale Ojciec Święty nam to bardzo jasno przypomina. Jest pewnie równie ważne, żeby tego daru z siebie całkowitego, wyłącznego i wiernego później po kawałeczku sobie nie odbierać i nie oddalać się od siebie w małżeństwie. Niestety wiemy, że nieraz tak bywa i stąd rodzą się problemy małżeńskie prowadzące nieraz aż do rozpadu wspólnego pożycia i destrukcji, zniszczenia tej wspaniałej, zamierzonej, powtórzmy, przez Boga i wpisanej w ludzką naturę, w męskość i kobiecość instytucji i wspólnoty. Istotnym elementem nauczania Jana Pawła o rodzinie jest jej sens religijny, duchowy i zbawczy, w tym bowiem wyraża się jej sakramentalność. Przeżywany na co dzień sakrament małżeństwa uświęca życie żony i męża, ponieważ Bóg nie tylko jest autorem małżeństwa na początku, czyli przy stworzeniu, ale jest nieustannie obecny w małżonkach, ich służbie i ofiarnej miłości. To też jest odkrycie ostatnich kilkudziesięciu lat. Sądzę, że wcześniej bardzo trudno było chrześcijanom żyjącym w małżeństwie myśleć o życiu małżeńskim jako o drodze do świętości i doskonałości. Ten aspekt nie był podkreślany. On stał się jakby własnością katolików, chrześcijan i nas tutaj obecnych w studio i sądzę, że naszych słuchaczy, właśnie dzięki tej ogromnej apostolskiej pracy Jana Pawła II, tym katechezom środowym, tym dokumentom, list do rodzin, familiaris consortio, ciągle rozmaite spotkania, gdzie się tylko nie dało czy dało, on wchodził i głosił tę wspaniałą prawdę o małżeństwie, które jest wezwane do świętości właśnie poprzez życie małżeńskie, a nie poprzez ucieczkę od małżeństwa czy gdzieś w innych formach. Wcześniej monopol niejako na świętość miały osoby duchowne, zwłaszcza zakonne.
Albo pojedynczy małżonkowie, pojedynczo.
Tak, tak.
Do świętości dochodzili. A i ojciec święty Jan Paweł II wyświęcił jako małżonków właśnie kwatrocich świętych.
Tak, małżeństwo, które zostało beatyfikowane, to jest także taki znak dla wszystkich żyjących w małżeństwie. Pewnie nie wszystkim jest w tym małżeństwie lekko. To jest związane z wysiłkiem i z krzyżem, ale właśnie dlatego, że jest to droga do świętości, że jest to zamierzona przez Stwórcę droga do świętości. Najbardziej popularna, ponieważ olbrzymia większość chrześcijan żyje w małżeństwie. Celibatariusze są jednak wyjątkami. Życie konsekrowane to jest jakiś promil tylko członków Kościoła. Większość olbrzymia to są ludzie żyjący w rodzinie, więc podkreślenie tego aspektu małżeństwa, życia małżeńskiego jako sakramentu, jako drogi do świętości wydaje się tutaj być ogromnym osiągnięciem i zdaje się, że skuteczne było w tym właśnie aspekcie nauczanie papieża. Może w innych trochę mniej, ale w tym na pewno zostało przyjęte z ogromną wdzięcznością i radością na całym świecie. Sądzę, że nie tylko przez katolików. Jan Paweł II w związku z tym pojęciem człowieka jako istoty małżeńskiej mówi też o teologii ciała. Podkreśla, że ciało i cały człowiek, jego ostatecznym spełnieniem jest życie wieczne, definiowane jako pełnia udziału w życiu wiecznym Boga. To nadaje wielką godność osobie, zwłaszcza w jej wymiarze cielesnym. Człowiek bowiem cały przeznaczony jest do chwały zmartwychwstania. Papież, rozpatrując kwestię ludzkiej cielesności właśnie w perspektywie odkupienia, akcentuje piękno człowieka, i to biologiczne, i to nadprzyrodzone, człowieka, ludzkiego ciała, jego godność w obliczu choroby, cierpienia i śmierci. Mówi o świętości, także tej człowieczej sfery związanej z cielesnością, bo tajemnica wcielenia i odkupienia, Chrystus jest prawdziwym człowiekiem, a nie udaje człowieka. Umarł na krzyżu i zmartwychwstał jako prawdziwy człowiek. Jest po prawicy Ojca jako prawdziwy, pełny człowiek. I tutaj chrześcijaństwo wnosi w kulturę, która tak często ciało degraduje albo czyni z niego towar, w formach rozmaitych nadużyć. Wspomnijmy tylko pornografię czy reklamę, która posługuje się niejako prawie jak towarem, jak rzeczą, właśnie człowiekiem i jego cielesną sferą. Tutaj podkreśla Ojciec Święty właśnie jego świętość i mówi o konieczności zmagania się o czyste serce, aby uduchowić i przebóstwić to wszystko, co stanowi cielesną naturę osoby. W ten sposób, głosząc dostojeństwo człowieka w jego wymiarze cielesnym i duchowym, papież przeciwstawia się zdecydowanie tendencjom manichejskim we współczesnej kulturze, a więc wszystkim tym tendencjom, które bądź przez jakąś wybujałą, dramatyczną seksualizację ludzkiej wyobraźni, a także poprzez urzeczowienie, uprzedmiotowienie człowieka w jego wymiarze przede wszystkim cielesnym. On się, papież tutaj, radykalnie przeciwstawia takim tendencjom. Chcę zwrócić uwagę słuchaczy także na bardzo niebezpieczne zrównanie gatunkowe w prawie Unii Europejskiej, w dokumentach ludzi i zwierząt. Wiele gatunków zwierząt będących pod ochroną, zagrożonych wyginięciem, jest chronionych w sposób bardzo radykalny. Tymczasem istota ludzka, zwłaszcza ta bezbronna, przy poczęciu czy przy śmierci, absolutnie w ten sposób broniona nie jest, co pokazuje, że przynajmniej część ustawodawców bardzo daleko odchodzi od prawdy o człowieku i jego osobowej godności. To jest groźne i warto sobie to uświadomić, czy w naszych relacjach do zwierząt, mówieniu o zwierzętach, które mają także swoje prawa, dlatego że ludzie mają obowiązek troszczyć się o stworzenie, nie zadawać mu cierpień, które nie są konieczne, tutaj czy nie przekraczamy pewnej granicy, nie zapoznajemy tej radykalnej różnicy pomiędzy wielkością i godnością osoby, a jakimkolwiek stworzeniem, w tym wypadku zwierzętami. Po drugie, rodzina w nauczaniu Jana Pawła służy życiu. Poprzez wspólnotę małżeńską mężczyzna i kobieta dają początek rodzinie. Każde dziecko przynosi ze sobą na świat obraz i podobieństwo samego Boga. I dlatego Jan Paweł II powie, że największym darem dla rodziny jest dziecko, są dzieci. Oczywiście współczesny człowiek, polski małżonek, często wzruszy ramionami na tego typu zdanie i powie: za co? Albo ktoś powie: przecież macierzyństwo, ojcostwo przeszkadza mi w drodze do kariery zawodowej. To jest prawda. Może zdążymy się dzisiaj także zająć tymi zagrożeniami. Jan Paweł II twierdzi, że ponieważ Bóg chce człowieka dla niego samego, ponieważ człowiek jest taki wielki, w osobową konstytucję każdego człowieka wpisuje on swój zamiar, my mówimy powołanie, by człowieczeństwo osiągnęło swą pełnię. Dziecko jest pierwszym darem Stwórcy dla stworzenia. W każdym narodzonym dziecku konkretyzuje się i urzeczywistnia dobro wspólne rodziny. Jest ono także prawdziwym dobrem wspólnym dla społeczeństwa i całej ludzkości. Myślę, że wszyscy słuchacze się zgodzą, że w ten sposób dziecko przychodzące na świat w rodzinie, która kocha i która jest pełna, jest największym skarbem dla całego społeczeństwa, dla całej ludzkości. I to spojrzenie jest konieczne wtedy, zwłaszcza kiedy w tym życiu rodzinnym rodzin, które mają dzieci, mają ich sporo, pojawiają się trudności. Chcielibyśmy dzisiaj pewnie tutaj z Radia Maria wszystkie te rodziny gorąco pozdrowić i polecić Panu Bogu, bo nie jest im łatwo. Prawodawstwo, system podatkowy, wiele innych czynników nie sprzyja rodzicielstwu, w każdym razie nie sprzyja hojnemu przekazywaniu życia drugiemu, trzeciemu, czwartemu czy piątemu dziecku. I to jest zjawisko oczywiście nie tylko w Polsce, ale w Polsce szczególnie wyraźne w ostatnich kilkunastu latach, kiedy demografowie biją na alarm od dawna. Właściwie świat polityki do niedawna, do ubiegłego roku był na te zjawiska, na tę prawdę o biedzie związanej właśnie dlatego, że jakieś małżeństwo decyduje się na drugie, trzecie czy czwarte dziecko, był właściwie ślepy i głuchy. Papież wielokrotnie domagał się od rządów i społeczności międzynarodowej zaprzestania praktyk zmierzających do ograniczenia liczby urodzeń z użyciem niemoralnych środków. Może zdążymy do tego problemu wrócić, ponieważ to ma zasięg ogólnoświatowy. Konferencje ludnościowe i ingerencje Stolicy Apostolskiej okazały się bardzo ważne i bardzo skuteczne. Możemy Bogu dziękować pewnie nie tylko za to, co Jan Paweł II zrobił dla Polski, ale także dla całej ludzkości, właśnie broniąc świętości życia, broniąc prawa małżonków do przekazywania życia. Wiemy, że w Chinach W innych krajach dzieci są zabijane zupełnie bezkarnie, właśnie dlatego, że nie są takiej płci, jak sobie rodzice zaplanowali albo wymyślili. Wiemy, że Chiny Ludowe do tej pory prowadzą straszliwą, wręcz terrorystyczną politykę ludnościową, antynarodzeniową, że wiele krajów Afryki, Ameryki Południowej, Azji jest uzależnionych od pożyczek Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, innych bogatych krajów. Pożyczki są udzielane pod warunkiem, że zostanie ograniczona dzietność, a więc wprowadzona przymusowa sterylizacja mężczyzn, kobiet, środki antypoczęciowe, poronne, rozmaitego rodzaju techniki, wreszcie sankcje nakładane przez rządy właśnie na rodziców, którzy mają drugie czy trzecie dziecko. Z tą straszliwą polityką, właściwie ludobójczą, można powiedzieć bez przesady, Stolica Apostolska za czasów Jana Pawła II walczyła oczywiście wszystkimi godziwymi możliwymi środkami, podejmując kampanię międzynarodową i starając się wokół sprawy świętości życia zmobilizować nie tylko polityków, ale także jak najszersze kręgi społeczne. I co jest dziwne, a właściwie dla nas niespodziane, państwa islamskie popierały w obronie życia i małżeństwa i praw do rodzicielstwa, popierały stanowisko Stolicy Apostolskiej.
Ja nie wiem, czy nie, księdzu, tutaj nie pomieszam szyki, wtrącając się z takim pytaniem, ale ksiądz powiedział, że dziecko jest największym darem. To jest prawdą, ale też czy każdy może chcieć tego daru? Bo są osoby żyjące samotnie na przykład, czy osoby w małżeństwie takim...
Są niepłodne po prostu.
Nie chodzi mi o niepłodność. Ale na przykład teraz pobierają się dwie panie, czy dwóch panów i też chcą mieć dziecko.
Dziecko nie może być rzeczą, no właśnie, której można chcieć.
Czyli że jakie muszą być warunki zapewnione?
Ja też miałbym prawo do dziecka, gdybym sobie takie prawo uzurpował i przypisywał. Nie mamy prawa do rodzicielstwa. Dziecko jest darem. Darem dla małżeństwa i w nauczaniu Kościoła ten właśnie ta prawda o człowieku. Człowiek jest związany prawdą, którą Bóg o nim objawia. Prawdą zawartą w jego bycie, w jego jestestwie, w jego naturze osobowej. I jeżeli tak jest, to komplementarność, płciowość mężczyzny i kobiety znajduje spełnienie i stwarza właściwe warunki do poczęcia, urodzenia, później wychowania dziecka, tylko w trwałym związku małżeńskim, nierozerwalnym. Nie trzeba się wcale powoływać na Pismo Święte, dlatego że już Arystoteles kilkaset lat przed Chrystusem mówi, a ojciec profesor Krąpiec często się na niego przecież powołuje, mówi, że żeby potomstwo było w sposób należyty, wychowane, wykształcone, wykarmione, przygotowane do życia, to trzeba 30 lat, co oznacza, że małżeństwo musi być, nawet w ujęciu czysto pogańskiego spojrzenia, musi być, jest z natury swojej związkiem nierozerwalnym. I macierzyństwo, ojcostwo znajduje swoją pełnię tylko w małżeństwie. Te rzeczy, które mamy, obserwujemy, mianowicie twierdzenie, że człowiek ma prawo do dziecka, one absolutnie przekreślają prawdę o człowieku. I dlatego Kościół się, i nie tylko Kościół, wszyscy ludzie, którzy rozumieją, jak ważna jest dobra i zdrowa rodzina, sprzeciwiają się tego typu uzurpacjom, ponieważ pod pozorem praw jednostki, praw indywiduum, próbuje się właściwie kompletnie zniszczyć rodzinę i porządek natury. To jest niesłychanie groźne. Oczywiście to, możemy powiedzieć, natura się kiedyś obroni, tak, ale za straszliwą cenę, za zniszczenia niesłychane. Rozkład społeczeństwa zaczyna się właśnie w rodzinie, która już nie jest rodziną. Jeżeli w Szwecji więcej niż 50% dzieci przychodzi na świat w rodzinach niepełnych, czyli one parent family, jak się to ładnie w Stanach, czy w Kanadzie, czy na Zachodzie mówi, czyli panieńskie dzieci, to możemy powiedzieć, że te dzieci nigdy nie zaznają prawdziwego szczęścia i nigdy nie wyrosną, albo mają bardzo małe szanse, żeby wyrosnąć na ludzi zdrowych pod każdym względem, ponieważ nie ma tego naturalnego kontaktu żywego, codziennego, faktycznie doświadczanego z ojcem, z dwojgiem rodziców. To jest burzenie Bożego planu, to jest burzenie planu natury. Nawet gdyby ktoś nie uznawał Pana Boga, to tutaj sprawy są jasne. I dlatego myślę, że nie będziemy akurat z tym ustawodawstwem polemizować, ale zwróćmy uwagę na to, że to jest wbrew prawu naturalnemu, wbrew porządkowi naturalnemu, wbrew prawdzie o człowieku. I w sposób sztuczny manipuluje się troszeczkę świadomością i prawodawców, i społeczeństw, próbując odizolować prawo jednostki, indywiduum, niejako z tej prawdy o całym człowieku. Ja już nie mówię o aberracjach, o tym, że to są zakłócenia, które możemy nazwać jakimś poważnym nieporządkiem w sferze płciowości i psychiki osób, które takie żądania stawiają. Niemniej nie wolno tutaj mówić o prawach człowieka w sensie klasycznym. Jest to nadużycie. Może wrócę do swojego wywodu, bo nam się to wszystko wydłuża. Po trzecie, wkład rodziny w rozwój społeczeństwa. Rodzina jest podstawową komórką społeczną, winna więc być chroniona i wspomagana przez inne, większe, szersze instytucje i struktury społeczne oraz polityczne. Albowiem w rodzinie kształtuje się charakter młodego człowieka, jego moralne, duchowe, umysłowe i uczuciowe uniwersum. Tu przekazywana jest kultura z całym swoim bogactwem, która umożliwia harmonijny i owocny udział w szeroko pojętym życiu społecznym. W rodzinie kształtują się bardzo istotne z punktu widzenia społeczeństwa takie przymioty i cnoty jak zrozumienie, wielkoduszność, poczucie sprawiedliwości, szacunek, miłosierdzie, cierpliwość, samodyscyplina, zdolność do ofiary, pracowitość, wreszcie poczucie obowiązku. Można powiedzieć, że kryzys rodziny zawsze jest opłacany przez całe społeczeństwo, ponieważ tych cnót nie mają obywatele, którzy wchodzą w życie szkolne, później w życie zawodowe, w życie polityczne, w życie społeczne. Tożsamość narodu, mówi Jan Paweł II, jest zależna od tożsamości rodziny. Jan Paweł II też mocno podkreśla, że państwo ma obowiązek chronić rodzinę, wspierać rodzinę, nie wyręczać ją w obowiązkach, które może ona spełnić sama, nie zabierać jej pewnych zadań, ale ją wspierać. I tu sądzę jest nasze oczekiwanie jako społeczeństwa kierowane wobec władz politycznych, ustawodawczych, administracyjnych, żeby właśnie one w tę stronę prorodzinną, mówimy politykę, uprawiały, żeby to nie polegało na słowach, ale na faktycznym, skutecznym wspieraniu rodziny w jej misji. To wcale nie jest takie proste, dlatego że rozmaite rozwiązania ustawowe pociągają za sobą rozmaite, nawet niezamierzone skutki. Pamiętamy te ustawy o zasiłku dla alimentacyjnym, dla rodzin niepełnych i tak dalej. Ja byłem wtedy proboszczem w Pucku i pamiętam rozmowy z poczciwymi ludźmi, którzy dokonali rozwodu tylko po to, żeby na 5 dzieci mieć większy zasiłek, ponieważ gdyby to było małżeństwo, to tego zasiłku by nie dostali, ponieważ nie mieli pracy, nie mieli środków do życia, więc tego typu praktyk. Tutaj trzeba być niesłychanie przewidującym i chyba uczyć się zawsze od mądrzejszych, jeśli chodzi o ustawodawstwo. Ale to nie nasze zadanie. W każdym razie Jan Paweł II podkreśla niewątpliwie ważną, opiekuńczą i wspomagającą rolę państwa względem rodziny. Realne zagrożenie dla takiej wizji rodziny stanowi proces jej indywidualizacji. On w Polsce jest widoczny. W zmodernizowanym społeczeństwie upowszechnia się taki model rodziny zdemokratyzowanej, w której zanika automatyczny autorytet rodziców. I prawie wszystko w relacjach małżonków między sobą i rodziców z dziećmi staje się przedmiotem negocjacji, umowy. Czasem zupełnie brak możliwości wdrażania młodego pokolenia w kulturowo-religijną tradycję rodziny. I co jest może także smutne, ale możemy to obserwować, dotychczasowy status traci też instytucja małżeństwa. Coraz więcej osób sądzi, że wchodząc w wiek dorosły, że małżeństwo wcale nie jest normalną i pożądaną drogą ich życia. Że właściwie najważniejsze jest moje dobro, pojęte jako dobro indywiduum. Tutaj jest cała filozofia współczesnego społeczeństwa Zachodu, ale także w coraz większym stopniu społeczeństwa polskiego, filozofia, która stawia nacisk, filozofia myślenia, działania, nacisk na własny komfort, sukces materialny, awans społeczny. Liczy się właściwie ja. I młodzi ludzie, wchodząc w taki klimat, bardzo często podejmują albo życie w związkach nieformalnych, albo formę samotności, która jest samotnością z wyboru, ale nie oznacza wcale jakiegoś zaangażowania społecznego, albo życie w małżeństwie, ale właśnie z tym ale. Jeżeli mi się przestanie podobać, jeżeli przestanie być dobrze, jeżeli coś się zacznie psuć, to ja mogę odejść. Sądzę, że bardzo wiele zawieranych, nawet w najlepszej wierze małżeństw, jest podszytych takim zwątpieniem, takim brakiem pewności. Jan Paweł II często mówił do młodzieży, chyba Państwo też sobie to przypominają, że nie można kochać na chwilę, nie można kochać na niby. Trzeba być całym. Trzeba się zaangażować w sposób nieodwołalny i wyłączny. Mówił o powołaniu. Mówił to i w Częstochowie, i na Westerplatte, i w paru innych miejscach, i zdaje się w Paryżu do młodzieży na tych światowych dniach, że właściwie problem współczesnej cywilizacji polega na takiej psychicznej niezdolności do decyzji na całe życie. Jak się rozmawia z ojcami duchownymi i z księżmi, którzy prowadzą formację zakonną w nowicjatach czy w seminariach duchownych, a ja czasami mam okazję bezpośrednio w takich sprawach uczestniczyć, to okazuje się, że bardzo wielu kandydatów do życia zakonnego, czy kandydatek, bo z siostrami nie wiem jak to jest, ostatnio nie pytałem żadnej mistrzyni nowicjatu, ale w seminariach duchownych po prostu mamy do czynienia z wieloma młodymi ludźmi, którzy mają ideały, mają pragnienie kapłaństwa, pragnienie poświęcenia się Bogu, ale pozostaje jakiś ogromny margines niepewności. I oni do trzeciego, do czwartego, do piątego, ba, już są diakonami, ciągle pozostają w jakimś zawieszeniu, w jakimś niedecydowaniu. Brakuje im tej zdolności, żeby iść na całość i w sposób nieodwołalny, kategoryczny oddać się na przykład na służbę w tym wypadku Chrystusowi. Ten sam lęk towarzyszy młodym ludziom, którzy myślą o małżeństwie, czy są w jakimś związku nieformalnym, ale właściwie do małżeństwa nie dochodzi. Oni są ogromnie zalęknieni, oni się boją decyzji na całe życie. Cały świat im mówi, że życie ma być szczęśliwe, łatwe i przyjemne, a ponieważ wiadomo, że później tak nie będzie, więc na wszelki wypadek lepiej na siebie takich trwałych, dozgonnych zobowiązań nie brać. To powoduje, że właściwie coraz więcej ludzi żyje w takim zawieszeniu, w niepewności i w jakimś przeświadczeniu. Za tym się kryje oczywiście filozofia, nie będę tutaj tego wyłuszczał. Współczesna ta filozofia, która u Kartezjusza bierze początek, to jest kilkaset lat takiego rozwoju w myśli europejskiej, gdzie właściwie rozmywa się osoba, gdzie właściwie nie ma trwałego, solidnego ja, które mogłoby odpowiedzialnie powiedzieć: tak, ja ślubuję, tak, ja przyrzekam, ja dotrzymam. Ponieważ jestem wolnym człowiekiem, wiem, co mówię i wiem, że mogę dotrzymać z Bożą pomocą. To gdzieś się rozmyło i dlatego dzisiaj w młodych ludziach jest chyba po prostu lęk przed przyjmowaniem zobowiązań na całe życie. I to się niestety obserwuje także w życiu seminariów duchownych i w życiu alumnów, myślę, że w życiu wspólnot zakonnych. To jest jakiś dramat całej cywilizacji, która nie przyjmuje do wiadomości prawdy o tym, co nauczał przez 20 ładnych parę lat Jan Paweł II o osobie i o jej wiecznym boskim przeznaczeniu, naturalnym skierowaniu. I ostatni punkcik, już króciutki, bo zdaje się, że to się staje przydługie, a noc jest, noc już jest, trzeba spać. Domowy kościół w życiu eklezjalnej, kościelnej wspólnoty. Małżeństwo, które realizuje dobro małżonków, doprowadza ich do pełni rozwoju i rodzicielstwo, pełni rozwoju osobowego właśnie we wspólnocie, w tej communio personarum, i rodzina z natury jest ukierunkowana, jak mówiliśmy, na prokreację i wychowanie potomstwa. I przez to staje się małą wspólnotą kościelną. W nauczaniu papieża kościół domowy spełnia żywotne, niezastąpione funkcje. On się aktualizuje szczególnie podczas Eucharystii, ale specyficznym takim darem w powołaniu duchowości wspólnoty rodzinnej jest modlitwa osobista, małżeńska i rodzinna. Komunia, czyli wspólnota w modlitwie, jest wymogiem i owocem tej wspólnoty z Trójcą Świętą. A więc odwzorowanie tej jedności osób Trójcy Przenajświętszej wymaga niejako właśnie wspólnej modlitwy. Sądzę, że znowu przez kilkadziesiąt ostatnich lat model polskiej rodziny od tej wspólnej modlitwy jednak odchodzi. Nasi rodzice, dziadkowie, wszyscy wspominają, że no, żyli w większości na wsi, żyli na gospodarstwach, ale także pewnie w miastach, w miasteczkach. Był jednak zwyczaj modlitwy wspólnej w rodzinie. Nie było środków masowego przekazu, nie było też Radia Maria. I wtedy właściwie to życie religijne w dużej mierze odbywało się i ta socjalizacja, to wdrożenie młodego pokolenia w zwyczaj modlitwy, w sztukę modlitwy odbywało się w rodzinie. Dzisiaj w bardzo wielu domach, sądzę, że mogę bez przesady powiedzieć, w 80% domów nie ma, zwłaszcza jak dzieci trochę podrosną, nie ma mowy o wspólnej modlitwie albo jest ona bardzo sporadyczna.
To, co ksiądz mówi tutaj o kościele domowym, jest to pojęcie jeszcze z historii Kościoła, przez ojców Kościoła sformułowane. Tu nie chodzi o ruch domowy Kościół, który oczywiście przyswoił wszystkie te elementy, żeby właśnie zbudować prawdziwy domowy Kościół. Przepraszam.
Tak. W ogóle termin Kościół domowy jest bardzo stary, ale rozsławił go chyba święty Augustyn. I potem to już w historii Kościoła i w doktrynie się przyjęło. Ecclesiola albo Ecclesia Domestica po łacinie, czyli Kościół domowy. Małżonkowie, żyjąc swoim powołaniem, przekazują w sposób naturalny wiarę, a więc są pierwszymi i niezastąpionymi głosicielami Ewangelii. I w ten sposób spełniają misję Kościoła, nie tylko swoją własną. Oni są częścią Kościoła, oni tworzą Kościół. Kościół nie składa się z księży. Kościół składa się z wiernych, którzy dążą do świętości. Kapłani mają w tym pomóc, a nie przeszkadzać. A właściwie oni sami budują Kościół wtedy, gdy ich wzajemna komunia ciała i ducha owocuje narodzinami dzieci, którym dają w pełną formację ludzką i chrześcijańską. I papież nazywa proces wychowania, który, jak wszyscy wiemy, jest dużo trudniejszy chyba niż poczęcie i urodzenie dziecka, a nawet jego wykarmienie, mówi o rodzeniu w znaczeniu duchowym, że najdosłowniej rodzice rodzą swoje dzieci duchowo, rodzą je dla Kościoła poprzez proces wychowania w wierze. Sądzę, że mogę podziękować swoim własnym rodzicom za to, że tak mnie i moje rodzeństwo rodzili. Nie bez trudności zapewne, a także serdecznie podziękować tym wszystkim małżeństwom i rodzinom, gdzie ta praca, to rodzenie, nieraz w bólach, zwłaszcza kiedy dzieci dorastają, pojawiają się konflikty, problemy, jakiś opór w praktykach religijnych. Oni są dość wtedy, rodzice, zagubieni, nie wiedzą, jak z tymi dziećmi postępować. Ja też zresztą nie wiedziałbym. Wiem, że jest taki okres dorastania, kiedy człowiek trochę głupieje, kiedy się buntuje, kiedy odrzuca pewne formy, szuka jakby po swojemu. Powinno to po kilku latach minąć, ale w tych kilku latach, ponieważ nie jestem rodzicem, nie wiem, jak to jest, i będę wdzięczny, jeśli słuchacze właśnie w tej sprawie tutaj do nas zadzwonią i wszyscy będziemy mogli posłuchać. I to właściwie w największym skrócie jest wszystko z tego pozytywnego wykładu Jana Pawła na temat małżeństwa i rodziny jako wspólnoty osób i kościoła domowego. Można by jeszcze bardzo długo o zagrożeniach, które są niezwykle aktualne i groźne, ale może to wyjdzie w trakcie dalszym ciągu naszej audycji. Dziękuję bardzo.
Ksiądz potem uzupełni.
Ewentualnie. Z radością. Tak, bo ksiądz mówi, że człowiek jest zdolny do życia w prawdzie i miłości. Bóg jest, nie tylko ustanowił małżeństwo, ale jest obecny w małżeństwie. No ale co z tego, kiedy widzimy, że właśnie różnie to bywa? No może właśnie wspólnie zastanowimy się ze słuchaczami, co robić, żeby właśnie małżeństwo mogło się rozwijać, mogło dobrze wychowywać dzieci i budować przyszłość i kościoła, i społeczeństwa prawdziwie, prawdziwie wspaniałego.
Zapraszamy wobec tego, drogich radiosłuchaczy, do włączenia się w tę audycję. I telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056. I dwa telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 00 48 56.
I przypominamy, że naszym gościem jest ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Persson i mówimy o tym, kiedy małżeństwo ma przyszłość, czy w ogóle ma przyszłość.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, Janina z Pomorza.
Proszę bardzo.
Ja chciałam powiedzieć, że dla mnie takim problemem, który ostatnio niestety zauważam coraz częściej, to jest to, że młodzi ludzie zawierają związki małżeńskie i bezpośrednio niemalże po zawarciu sakramentu małżeństwa wyjeżdżają za granicę na nawet pół roku lub więcej czasu i są w rozłące. I to jest właśnie ten problem. W tej chwili wynikło coś takiego, że w rodzinie młody człowiek wyjechał, żona została sama tutaj w Polsce i niestety prawdopodobnie małżeństwo się rozpadnie. I ten problem jest zauważony niestety w wielu rodzinach, że przez rozłąkę, przez wyjazdy za pracą, za chlebem bardzo dużo ludzi niestety się rozchodzi. To wszystko ode mnie. Szczęść Boże, z Bogiem.
Szczęść Boże. Dziękujemy. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Właśnie tutaj przed rozpoczęciem audycji mówiłem o tym, że dzisiaj właśnie dostałem telefon i ksiądz, który wrócił z Londynu, mówi, żebyś ty wiedział, ile tam jest ludzi pracujących teraz, młodych, całe rodziny, małżeństwa, mężowie, żony. Około 500 tysięcy liczy w okolicach Londynu i w samym mieście, w samym City, ta Polonia nowa. Z ostatnich kilku lat, może z dwóch, trzech, i mówi, że to jest po prostu eksodus, to jest, on był przerażony. Mówił, naród właściwie wyjeżdża. Takie bagno jest w tej Polsce, dosłownie tak się wypowiedział, bo rozmawiał z tymi ludźmi, że właściwie nie ma z czego żyć, nie ma pracy, nie ma perspektyw. To jest dramat. Ja przez lata jeździłem do Stanów Zjednoczonych, jeszcze z Lublina, z Kulu, jako delegat i do Kanady. Miałem tam rozmaite w środowiskach polonijnych i wykłady, odczyty, spotkania i rekolekcje i spowiedzi. Ogromne dramaty, rozpisane na setki tysięcy przypadków rozłąki małżeńskiej, czasem przymusowej, czasem później podtrzymywane tylko pozorne więzi, faktyczny rozpad małżeństw, które zapewne kiedyś były silne, były dobre, były owocne. Dzieci, które utraciły ojców właściwie na zawsze albo na lat kilkanaście, na bardzo ważnych lat dorastania. Są to szkody niepowetowane. Oczywiście to jest sytuacja gospodarcza. To jest coś, co jest niezależne od wysiłków moralnych, duchowych, etycznych, nas samych, ale to też jest pytanie, kogo wybieramy, jakie programy polityczne są formowane, czyśmy się angażowali w ostatnich kilkunastu latach, żeby wykreować jakiś solidny program dla polityki w Polsce. W tej chwili to wygląda na to, że znowuż utracimy, tak jak w stanie wojennym, jedną z najbardziej aktywnych, najlepszych cząstek naszego narodu. To jest dramat. A także jest dramat na przykład na Pomorzu rodzin, które nie emigrują, ale małżonkowie dojeżdżają do pracy, do Niemiec, przyjeżdżają raz na miesiąc. Obserwowałem to jako proboszcz w Pucku, czy nawet w Tczewie, w innych miastach tutaj na Pomorzu, w Toruniu też to zjawisko występuje, że ktoś dojeżdża, wraca niejako z Niemiec, bo to niby blisko, ale tak naprawdę życie rodzinne, małżeńskie jest dalekie wtedy od tego ideału, który tutaj zarysowałem. Jest to dramatyczna sytuacja i właściwie nie widać z niej wyjścia.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mówi Zbigniew z Wrocławia.
Prosimy bardzo.
Chciałem tylko powiedzieć, chociaż ja nie mam własnych dzieci, żeby się zdecydować na ślad małżeństwem, bo z powodu zdrowia i nie możemy. Ale to, co będę, to moja mama przekazała, że słowo uczy przykład pociąga, jeśli chodzi o przekazywanie wiary dzieciom. I później też rozmawiałem, powtórzyłem innych znajomych, że mam tylko dzieci i też potwierdziła, że bardziej przykład niż słowo ma właśnie w tym przekazywaniu wiary. I to nie jest, jeśli też to, a jeśli chodzi o wspólną modlitwę, dużo daje. I wspólna modlitwa małżonków. To tak bym chciał tyle się podzielić z własnego podwórka.
Dziękuję.
Dziękujemy panie Zbigniewie.
Amerykanie robili takie badania, jeśli chodzi o wspólną modlitwę i zależność pomiędzy wspólną modlitwą w rodzinie, w małżeństwie, małżonków, codzienno, chodzi o tę modlitwę codzienną, pacierz, a rozwodami. I wyszło im, że 8 razy mniej ludzi się rozwodzi, czyli małżeństw się rozpada, u modlących się niż u tych, którzy się wspólnie nie modlą. I taki jest slogan nawet socjologów amerykańskich: pray together, stay together. Modlić się razem, być razem. Dosłownie to samo. Wychodzi z badań statystycznych, że to jest jeden z najważniejszych czynników spójności małżeństwa, zapobiegający w tych kategoriach socjologicznych rozpadowi wspólnoty małżeńskiej. To pokazuje, że pewnie modlitwa ma pewnie tę funkcję społeczną, taką psychologiczną jakąś, ale ma też element łaski. I tutaj jako chrześcijanie bierzemy go chyba przede wszystkim pod uwagę, a nie tylko wyliczenia statystyczne. Niemniej statystyka potwierdza, że praktyki naszych dziadków i naszych rodziców, wspólna modlitwa praktykowana w domu, ma niesłychaną moc scalającą małżeństwo i rodzinę. Dziękujemy panu raz jeszcze.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochylony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Z tej strony Anna z Bielska-Podlaskiego.
Prosimy pani Anno.
Chciałabym tutaj poruszyć dwa tematy, dwa problemy, takie rodziny, które mi wydają się bardzo poważne. Pierwszy temat to życie poczęte, obrona życia poczętego, ale też trochę w innym sensie. Ostatnio zauważyłam w dzisiejszych czasach, że młode mężatki coraz rzadziej decydują się na dziecko ze swoimi partnerami. Dziecko jest przednie uważane jako zbędny ciężar, który wymaga włożenia w nie pieniędzy, bo oczywiście dziecko kosztuje, w końcu trzeba kupić wózek, zaopatrzyć się w ubranka, pieluszki oraz przeszkadzające między innymi w karierze, która dla młodych ludzi wydaje się bardzo ważna. Akt małżeński dla właśnie tych młodych osób, dla tych młodych mężatek, młodych mężów nie jest sposobem przekazywania życia, nie jest sposobem na prokreację, ale tylko tutaj jest postawiona uwaga na zażywanie przyjemności. Natomiast zauważyłam, że niż demograficzny uzupełniają nastolatki. Bardzo młode osoby i to nawet zbyt młode. Teraz się często powtarza choćby w wieku 15-16 lat. Widzę właśnie w moim mieście teraz coraz częściej młode dziewczyny w ciąży. One do końca życia będą miały świadomość, że dziecko, które urodziły, przyszło na świat, bo matka i ojciec chcieli poczuć się dorosłymi. No i tutaj stawiam pytanie, jak będą wyglądały ich przyszłe rodziny? Jeszcze taki chciałam szybciutko poruszyć taki drugi poważny problem rodziny. To rozwody i rozstania. Tutaj właśnie zły przykład bardzo dają aktorzy i osoby popularne, którzy traktują małżeństwo jak dobrą zabawę. Choćby ostatnio teraz głośno było małżeństwo znanej piosenkarki Britney Spears, której małżeństwo trwało 13 godzin. Młodzi nie mają jeszcze dobrze ukształtowanego zmysłu, tak jak to można mówić, zmysłu moralnego. No i przez to w przyszłości zakładają nieszczęśliwe rodziny, które rozpadają się z byle powodu. A jak zawsze, poprzez rozstania rodziców najbardziej cierpią dzieci. Jeśli chodzi o nauczanie Jana Pawła II w stosunku do rodziny, przygotowywałam się ostatnio do konkursu związanego właśnie między innymi z piątym przykazaniem z obroną życia poczętego. Między innymi także tutaj z małżeństwem. I jakie ma być małżeństwo, żeby było szczęśliwe? Chciałabym tutaj tylko tak króciutko przytoczyć jedno zdanie. Małżeństwo będzie szczęśliwe tylko wtedy, kiedy swój ostateczny wymiar będzie miało w Bogu, który jest miłością. Jeśli będzie ono zakorzenione w Chrystusie, który uczy nas miłości oblubieńczej, miłości, która daje siebie wedle pełnej miary osobowej godności człowieka. Przyszłość człowieka waży się w znacznej mierze na szlakach młodzieńczej miłości, którą odkrywamy na szlakach młodości. No i właśnie to tyle, co chciałam powiedzieć. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo Pani Anno. Ważną sprawą właśnie jest, żeby korzystać z pomocy nadprzyrodzonej, która jest dana każdemu małżeństwu, w sakramencie małżeństwa. No ale można z tego nie korzystać również. Człowiek ma wolną wolę.
Tutaj padło pytanie właśnie, jaką przyszłość mają te dzieci, które poczynają się właśnie u nastolatek, które jeszcze nie mają. To ksiądz przecież mówił właśnie na początku tego swojego wystąpienia o tym, że dziecko powinno się poczynać w rodzinie, inaczej jest zawsze
tak,
brakuje.
Zwróćmy też uwagę, że zranione. Sytuacja społeczna, tu pieniądze też odgrywają rolę. Jeżeli przed 100 laty nie było żadnych dodatków na dzieci, na dziecko, małżeńskie, pozamałżeńskie i tak dalej, i była silna presja społeczna na małżeństwo, na macierzyństwo, ojcostwo tylko w małżeństwie, to sytuacje dzieci nieślubnych były często pożałowania godne, ale były to wypadki niesłychanie rzadkie, statystycznie rzecz biorąc. Natomiast kiedy zaczęły się ubezpieczenia społeczne, pieniądze, które całe społeczeństwo łoży na dziecko pozamałżeńskie, zwykle większe niż na zrodzone, wychowywane w małżeństwie, to w tym momencie mamy odwróconą hierarchię wartości i taka lekkomyślna czy nieszczęśliwa mama nastolatka wie, że jakieś pieniądze, jakieś środki na to dziecko będą, więc nie ma już tego typu hamulców przed lekkomyślną decyzją. To wszystko jest ze sobą wzajemnie powiązane. To jest tak jak ludzie starsi. Kiedyś nie było systemu emerytur i rent, więc trzeba było tak wychować dzieci, żeby one swoich dziadków, swoich rodziców utrzymały. Dzisiaj, kiedy jest system emerytur i rent, dzieci jak najszybciej opuszczają rodziców albo od nich uciekają, jeśli tylko mogą dokądś. Oni zostają sami i ostatecznie zostaje hospicjum, Bogu dzięki, że są hospicja, szpital albo jakaś umieralnia, albo dom starców. I samotność ludzi sędziwych, którzy wychowali nieraz grono dzieci, którym się doskonale powodzi. Nie ma już systemu gospodarczego, który skłaniał do podtrzymywania więzi rodzinnych. Nie idealizujmy tej przeszłości. Niemniej wiemy, że najlepszym środowiskiem i jedynym poniekąd pełnego rozwoju każdego dziecka jest zdrowa, pełna rodzina. I dlatego trzeba pewnie te matki nastoletnie wspierać, ale z drugiej strony robić wszystko, żeby wspierać odpowiedzialne rodzicielstwo.
Pewne rodziny, tak.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Basia Jedek, Murza z Jastarni.
Witamy.
Bardzo miło.
Szczególnie witam księdza profesora Perszana, naszego znajomego. No i wszystkich tam w Radiu Maryja.
Dziękujemy.
Mimo późnej pory słuchamy audycji z zaciekawieniem, gdyż jako małżeństwo jesteśmy także w ruchu domowy Kościół od 10 lat. Jesteśmy małżeństwem od 23 lat. Mamy 7 dzieci. I chciałam powiedzieć, że małżeństwo w dzisiejszych czasach jest szczególnie zagrożone, o czym mówił ksiądz profesor. I bez wpatrzenia się w Pana Boga jako Ojca, tak jakby ma bardzo małe szanse przetrwania. W naszym małżeństwie różnie się działo. Dopiero Pan Bóg tak jakby wyprostował nam ścieżki przez właśnie wstąpienie do wspólnoty, kiedy stał się praktycznie na pierwszym miejscu. W naszym domu zagościła modlitwa. Jest to bardzo ważny aspekt, bo wiadomo, każdy dzień niesie mnóstwo problemów i człowiek sam nie może sobie z nimi poradzić w żaden sposób. Jedynie właśnie oddając na modlitwie to wszystko Panu Bogu, On to wszystko ładnie prowadzi, wyłagadza. Miało to miejsce właśnie w naszym małżeństwie, kiedy Pan Bóg dopuścił i cierpienie w postaci choroby, w postaci problemu z synem. I właśnie wtedy tylko gorąca modlitwa na kolanach zdziałała cuda. Wszystko się wyłagodziło. Syn zawarł związek małżeński, mają dziecko, a było naprawdę źle. Pan Jezus... Bardzo kochamy Pana Jezusa. Bardzo dużo zmienił w naszym życiu. Z naszej strony staramy Mu być się wierni. Także ofiarowaliśmy nam nasze pożycie małżeńskie. Stało się ono czyste, bez antykoncepcji. Z miłości do Niego i właśnie przez to, że wstąpiliśmy do ruchu domowy Kościół, podpisaliśmy krucjatę wyzwolenia człowieka, co oznacza, że w naszym domu nie ma alkoholu, nie częstujemy, nie kupujemy. I za te wszystkie przemiany chwała Panu.
Chwała Panu.
Zapłać i pozdrawiam całą rodzinę Murzów, Rybaków, Jastarnickich. Wspaniała rodzina i małżeństwo tutaj naszej rozmówczyni, bo i w kościele parafialnym, i w wielu innych wymiarach muzycznej takiej, i właśnie tutaj kościoła domowego bardzo zaangażowani, a przy czym pewnie też zapracowani, bo przy tej licznej rodzinie, przy pracy na morzu, Edka, to pewnie nie jest łatwe. Bo się wama pomagi.
Bóg zapłać.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Można do audycji?
Jest pan na antenie. Kogo witamy?
Tylko radio proszę ściszyć.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witamy.
Ale kogo witamy?
Witam serdecznie. Małgosia Zadolanowa pozdrawia.
O, witamy.
Rzeczywiście.
Ja mówię, że dzisiejszą rozmowę tutaj słuchamy z mężem i serdecznie pozdrawiamy. My mamy 6 dzieci. I muszę powiedzieć, że te wszystkie rozłąki, które są niebezpieczne rzeczywiście dla małżeństw, myśmy też taką przeżyli, ale rzeczywiście byliśmy już trochę dorosłym małżeństwem, bo mieliśmy 3 dzieci. I nie da się ukryć, że gdybyśmy nie oparli tego o Pana Boga i wspólną modlitwę, to byłoby na pewno bardzo trudno. I zawsze wspominamy, żeśmy Anioł Pański mówili o godzinie 8 wieczorem, bo jak tato był za oceanem, to dla niego była godzina 12. Jak ktokolwiek przychodzi, mówi Anioł Pański, a mówimy tak, żeby tacie było łatwiej. I to jest chyba najważniejsza rzecz, ażeby rzeczywiście to życie wspólne oprzeć na Panu Bogu. No, a drugą rzecz, no, na wielkiej miłości, no, którą musimy siebie obdarzać. I zawsze to powtarzamy narzeczonym, do których mówimy, że musimy pokochać wady naszego współmałżonka. Bo zalety kochać i je polubić to nie jest żadna filozofia. Natomiast pokochać wady i mieć dla nich wyrozumiałość, jak jedna, jak i druga strona, to jest najważniejsze. A z drugiej strony ja mówię właśnie, zawsze się modlimy za wszystkie małżeństwa. Mamy już teraz 2 dzieci, założyły rodziny. I też się bardzo za nich modlimy, a przede wszystkim mówimy, że ta wspólna modlitwa, to, że to jak u nas modlimy się przy posiłku, że musimy sobie przebaczyć, to tak samo każdy dzień musimy kończyć wspólną modlitwą, więc dłużej niż dzień się nie gniewamy na siebie. Zawsze jak dzieci się pytają, jak długo się kłócicie, 20 minut, nie dłużej. I to chyba jest taką, oczywiście nie ma recepty na szczęście, ale tak mi się wydaje, że jak czytamy Ewangelię i się wsłuchamy w to, co mówi Pan Bóg do nas, właśnie chyba wczoraj było takie czytanie, że jeżeli chcemy porozmawiać z Panem Bogiem, to najpierw musimy się pojednać z bliźnimi. I jeżeli taką dewizę przyjmiemy w życiu, a szczególnie w życiu rodzinnym, to ma zupełnie inny wymiar i nadaje z życiu taki, bym powiedziała, bardzo optymistyczny wyraz, że nawet gdy nam jest bardzo trudno powiedzieć przepraszam, to dla dobra naszej miłości, dla dobra naszych dzieci, dla dobra naszych dzieci, które już rozpoczęły życie w małżeństwie, ja zawsze mówię, żeby dać im przykład, że wszystkie trudności da się z Panem Bogiem, że tak powiem, przeżyć, a jednocześnie za te trudności też dziękować, to wtedy ten wymiar jest zupełnie, zupełnie inny. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego w te wyjątkowe święta w tym wielkim tygodniu. Ja mówię, żeby ten zmartwychwstały Chrystus dawał nam pełnię radości.
Dziękujemy. Dziękujemy bardzo i również pozdrawiamy.
Również męża Zbyszka, no, i wszystkie dzieci.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Iza też z Jastarni. Z Wojtkiem jesteśmy też małżeństwem w ruchu domowy Kościół, ale ja chciałam może się podzielić tutaj odnośnie audycji. Pozdrawiam serdecznie księdza Jana.
Pan Bóg zapłać.
Chciałam się podzielić właśnie może takimi, jak tutaj poruszane były tematy zagrożeń dla małżeństw i myślę, że jest to poniekąd związane bardzo z jakąś taką bardzo niską świadomością młodych ludzi, czym jest ten sakrament, że pobranie się, młodzi ludzie, kiedy się pobierają, że nie do końca mają świadomość, że przyjmują sakrament, który ma wielką moc i właściwie uobecnia się poprzez, poprzez sakramenty Kościoła, czyli takie, które są w zasięgu ręki, są dla każdego jakby dostępne, otwarte. Sakrament pojednania, Eucharystii, tego wszystkiego, co jakoś tak ożywia nas duchowo i włącza w Kościół tak bardziej świadomie. I może jeszcze chciałam się podzielić tym, że właśnie takie odkrywanie tego, że jesteśmy Kościołem, że należymy do wspólnoty takiego Kościoła parafialnego, ale przede wszystkim jesteśmy Kościołem takim małym, tym domowym Kościołem w domu, to właściwie takie krótkie może świadectwo, jak to wygląda w wychowaniu potem dorastających dzieci. Pan Bóg dał nam łaskę wejścia na drogę do wspólnoty domowego Kościoła wtedy, kiedy nasze dzieci były bardzo małe. W tej chwili są dorastające, ale właśnie to, że wspólna modlitwa i nasza małżeńska i modlitwa rodzinna jakoś w tej chwili te okresy takie buntu, jak to ksiądz Jan poruszył, takiego zbuntowania, nie będę, czy coś takiego, szukania własnej drogi przez nasze dzieci, może jakiegoś odkrywania Pana Boga po swojemu, są bardzo takie, można powiedzieć, łagodniejsze. Nie mogę powiedzieć, że nie ma ich w ogóle, ale są w taki łagodny sposób, bo jest dialog rodzinny w domu, rozmawiamy o jakichś problemach, interesujemy się tym, czym oni się kłopoczą, czym, jakie mają problemy i jest to takie właśnie wysłuchiwanie się nawzajem i właśnie z tego płyną wielkie owoce. To, że dzieci właściwie, pomimo, że czasami mają jakieś tam swoje zdanie, chcą się pobuntować, ale one jednak zawsze zreflektują się i wybiorą i potem, wiesz, mamo, miałaś rację, tato, no jednak chyba tak powinienem postąpić. I to wszystko jest takie wyłagodzone, bo działa łaska, działa modlitwa, wszystko to może nie w takim znaczeniu jakoś, jak coś czarodziejskie, ale jest to właściwie takie to namacalne, widoczne w naszym domu, w naszej rodzinie.
Pani Izo, tak? Czy można tak w pigułce scenariusz, jak wygląda taki dialog rodzinny, niemałżeńskie rodziny? Po kolei, jak to, co tam należy zrobić i kto ma głos, kiedy?
Zapraszamy wybrany dzień, jest to najczęściej niedziela, świąteczny dzień. Zapraszamy nasze dzieci na popołudniową, taką podwieczorek, można powiedzieć. Przy tym wszyscy się angażujemy do posiłku takiego jakiegoś skromnego. Czasami jest to ciasto upieczone dzień wcześniej, czasami jakieś paluszki, ciasteczka. Pomagamy sobie, stawiamy szklaneczki, herbatkę. I siadamy wszyscy. Potem zapalamy świece. Jest to taki symbol tej świadomości, budzenia świadomości w dzieciach, że zapraszamy Ducha Świętego do tej naszej rozmowy. Jest krótka bardzo modlitwa, którą rozpoczyna mąż. I potem siadamy i rozmawiamy. I zaczynamy tak zwyczajniej, najzwyczajniej, co tam synu słychać u ciebie, bo dawno nie rozmawiałem z tobą tak na poważnie, bo męża nie ma dosyć często w domu. I właśnie zaczyna się to od takich może bardzo przyziemnych, prozaicznych spraw, ale rozwiązuje to język naszym dzieciom i one bardzo chętnie dzielą się. I jeżeli mają jakiś problem, to staramy się rozwiązywać. Co jest najważniejsze, że dajemy się wypowiedzieć każdemu z dzieci i do każdego z dziecka indywidualnie jakoś staramy się, no na przykład jakieś tam rozwiązanie, jakąś propozycję, jakiś pomysł, jak rozwiązać twój problem. Może potem w wieczornej modlitwie, po skończonym już tym dialogu, polecamy te wszystkie intencje w modlitwie rodzinnej. I tak to wygląda. Może to już wszystko, tym chciałam się podzielić. Także jest to niezwykle cenny dar i bardzo wielka łaska, że można właśnie w taki sposób rozmawiać i prowadzić dialogi. Także Bóg zapłać.
Zapłać,
szczęść Boże wam na niwie ewangelizacji przez te fale. radia, które jest też dla nas wielką ostoją i tym, tą rozgłośnią, w której można wypowiedzieć swoje zdanie i to, co się czuje i to, co się myśli.
Bóg zapłać. Bóg zapłać. Młedri łeczka poeta spac, bo musi ta reno wstać.
Bóg zapłać. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan z Łodzi. Ja tutaj, korzystając z obecności księdza profesora, chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Bo my nieraz mówimy i w telefonach to się przejawia, to wyłącznie o takiej ludzkiej miłości, która ona jest taką próbą, która jest w sumie skazana na niepowodzenie. I to jest... Tutaj nie ma żadnej gwarancji, czy ktoś wyjechał za granicę, czy ktoś jest w Polsce. Jeżeli mówimy o czysto ludzkiej, ale jest pewna obietnica. My dostaliśmy pewną obietnicę i ta obietnica jest tylko w Kościele. I ja, trwając w Kościele, to jednak może to nie jest bałwochwalstwo, ale jednak z ufnością i z pewną odwagą i spokojem odnoszę się do trwałości swojego małżeństwa, ale wiem, że musi być spełniony jeden podstawowy warunek. Że to małżeństwo tylko przetrwa w Jezusie Chrystusie, a szczególnie Kościół zwraca na tą wielką wagę na ten fakt wieczerzy pańskiej. I tutaj ja wiem, że są pozorne niepowodzenia, rozczarowania, pewna nietrwałość, ale wiem o jednej rzeczy, że bez miłości nie można żyć. Dlatego tylko w Jezusie Chrystusie, jak gdyby ta miłość może przetrwać. A jeżeli mówimy o czysto takiej ludzkiej miłości bez Boga, to ona nigdy nie przetrwa i to będzie tylko takie pozory miłości i tak jest niestety w życiu. Dlatego my musimy uważać, z kim obcujemy na co dzień. Czy z Bogiem, czy często z telewizją, gdzie często Pana Boga nie ma, są raczej źli ludzie. My musimy na to zwrócić uwagę. Jeżeli mąż wyjedzie za granicę do Londynu czy do Szkocji, to on nie będzie problemu żadnego, kiedy on będzie w Kościele po prostu. Autentycznie będzie w Kościele i ta miłość przetrwa. Bo otrzymaliśmy taką obietnicę i to jest prawda. I to się sprawdza po prostu. Zresztą tutaj pewne świadectwa o tym również świadczą. I dziękuję jeszcze raz za audycję. Szczęść Boże.
Tak. Szczęść Boże.
Tak, zresztą Ojciec Święty, ja tutaj to może mniej podkreśliłem, Pan bardzo wyraźnie powiedział o tym, że Eucharystia jest fundamentem zaufania w Chrystusa i wspólne przyjmowanie Komunii Świętej. To jest niesłychana moc, która trzyma małżeństwa w chwilach pewnie trudniejszych, w chwilach kryzysu czy rozstań. To jest źródło tej komunii, która, i to jest jakby jej dopełnienie, która jest w Bogu. Właściwie przez Eucharystię człowiek staje się najdosłowniej mieszkaniem Boga i jeżeli w różnych miejscach się jest kuli ziemskiej, a się przyjmuje tego samego Chrystusa, to jest niewątpliwie świętych obcowania, więc oprócz tej łaski sakramentu małżeństwa jeszcze ten Chrystus eucharystyczny w sposób niewyobrażalny łączy małżonków. To jest prawda, która dobrze, że Pan ją podkreślił. Bardzo dziękuję.
Tak, bo jak mówimy o miłości, to Pan Bóg jest źródłem miłości, nie człowiek. Więc no bez Boga to, co obserwujemy, to nie jest miłość. To są jakieś pozory, które zresztą bardzo szybko wygasają.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże. Anna z Bydgoszczy.
Prosimy bardzo.
Ja chciałam zwrócić uwagę na to, właściwie to wszystko, co było powiedziane wcześniej, z czym się zgadzam, że tutaj ma znaczenie wychowanie dzieci i dawanie przykładu od samego początku rodziców na późniejszy rozwój właśnie naszej wiary, mimo naszego buntu, później wchodzenia w dojrzałą wiarę. I wiadomo, że różne są jakieś tam koleje życia, natomiast wszystko właściwie się rozgrywa w rodzinie i rodzina jest tą podstawową komórką. Z drugiej strony jest taka inna płaszczyzna zupełnie, inny świat, czyli świat zewnętrzny. Czyli ten przykład, który idzie ze świata i niestety nie zawsze jest on pozytywny, ale ma wielką moc oddziaływania właśnie szczególnie na
ludzi jeszcze nie uformowanych w sposób dojrzały, czyli właśnie dzieci, młodzież. I tutaj jest bardzo duże niebezpieczeństwo, ponieważ rodzice nie zawsze sobie zdają sprawę, jak uchronić dzieci przed tym światem zewnętrznym i czy można uchronić. I nawet jeżeli zdają sobie z tego sprawę, nie zawsze mogą uchronić dzieci. I jeżeli rodzice są uświadomieni na tyle, że umieją przeciwdziałać, to ważne jest też tak, że nie tylko aspekt właśnie takiego rzeczowego przeciwdziałania, więc na przykład nie pozwalam tobie wychodzić, nie pozwalam wyłączać telewizor, przykładowo, kiedy są jakieś takie programy, które nie sprzyjają rozwoju dzieci, ale właśnie to, co przedmówcy cały czas podkreślali, głębokie zawierzenie w Panu Bogu, a więc głębokie życie duchowe rodziny, jedność rodziny z Panem Bogiem, modlitwa, dialog rodzinny, życie Eucharystią, sakramentami. I jeżeli te warunki są spełnione, jest wielka szansa, że ta właśnie modlitwa, która jest w rodzinie, wpłynie mimo jakichś tam trudności, mimo właśnie nieodporności młodego człowieka na świat zewnętrzny. Jest cały czas ta łaska Pana Boga i ta modlitwa wraca. I to jest podwójna rzecz, bo to jest duchowo się rozgrywa, więc łaska wraca do rodziny, do dzieci, ale jest też przykład rodziców dla dzieci. I jeżeli jest to wspólnota, czyli wspólna też modlitwa, nie tylko małżeńska, ale wspólnotowa, rodzinna, no to jest po prostu też doświadczenie Ducha Świętego. Także myślę, że młody człowiek, który doświadczy Ducha Świętego, który później gdzieś tam w jakichś tam niepokojach, dorastania się odłączy, czy odsunie od Pana Boga w okresie buntu, on nigdy tego nie zapomnie, taki człowiek. Także tutaj jest wielka nadzieja właśnie w rodzicach. No i z drugiej strony też jako ludzie, pełnowartościowi członkowie, że tak powiem, społeczeństwa, komórki rodzinne, my musimy też walczyć o to, żeby chronić nasze dzieci od właśnie tego, co jest niebezpieczne dla dzieci, a co płynie właśnie z tego świata zewnętrznego. A więc tutaj też jest ważne ustawodawstwo prawne i no wszelaka możliwość właśnie oddziaływania właśnie na media właśnie ze strony rodziców, ze strony właśnie tych podstawowych komórek. No a wiadomo, że tutaj chodzi także o to, kogo wybieramy i tak dalej, kto będzie po prostu podejmował te decyzje. No i tak właśnie jeszcze tam chciałam kilka rzeczy poruszyć, ale czas na pewno na to nie pozwoli. I może powiem tylko to, że bardzo takim człowiekiem, który właśnie gdzieś tam, z którym się zupełnie zgadzam i identyfikuję, jeżeli chodzi o poglądy, to jest pan Jacek Pulikowski, który ostatnio gościł na antenie. Halo?
Tak, słuchamy. Tak.
I właśnie kiedy odkryłam te jego książki, które przeczytałam, właściwie chyba wszystkie przeczytałam, no to po prostu stwierdziłam, że jestem młodszą osobą, dosyć młodą, że po prostu ja to odkryłam sama w sobie i to jest chyba łaska Pana Boga. I później, kiedy przeczytałam te jego książki, stwierdziłam, no cóż wspaniałego, że ja po prostu to wszystko już wiedziałam sama gdzieś od Pana Boga. Nie sama, tylko po prostu z łaski Bożej. I tutaj jest też niesamowity przykład właśnie dla młodzieży. Także, no mi się wydaje, że i właśnie chciałam jeszcze powiedzieć Ruchczych z tych serc, takie pismo Miłujcie się, jeżeli można też powiedzieć, to jest po prostu coś pięknego, świadectwo właśnie czystej miłości, tutaj jest Ruchczych z tych serc młodych, czyli ludzi młodych, jeszcze niezamężnych, ale także Ruchczych z tych serc małżeństw. Co właśnie cały czas trzeba podkreślać, bo ludzie, którzy zawierają właśnie w moim wieku małżeństwa, związek, sakrament małżeństwa, oni, co pani przedmówczyni jedna mówiła, nie zdają sobie sprawy z sakramentu. Oni często identyfikują to jest też na zasadzie buntu, a my będziemy sobie żyć na kocią łapę, na przykład taki tekst, bo bez papierka też możemy. Ale to jest zasadnicza różnica, że to jest nie papierek, to pokutuje właśnie ten związek cywilny, który był równolegle, teraz jest obok sakramentu małżeństwa. że ludzie młodzi myślą, że małżeństwo w kościele to jest coś takiego jak mniej więcej cywilne, tylko w kościele. I tutaj też właśnie trzeba uświadamiać cały czas młodych ludzi, którzy nie zawsze gdzieś tam mają pogłębioną tą wiarę z domu wyniesioną, czy w pełnym życiu w kościele.
Pan Jan, no, jeżeli można, to dziękujemy.
Dziękuję
dobrze.
Bardzo.
Dobrze. Pani jest w małżeństwie, czy jeszcze osobą samotną?
Jestem panną. No.
Wspaniale, wspaniale. To w takim razie życzymy w takim razie znalezienia dobrego męża.
Tak. A Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Ja może trochę od innej strony. Z jednej strony musimy bronić młodego człowieka przed złem, ale to się nie da. On po prostu funkcjonuje w innym świecie. Do niego docierają rozmaite sygnały, propozycje życiowe, także demoralizujące i to bardzo intensywnie. Jeszcze chyba ważniejsze jest pokazać mu piękno chrześcijaństwa, piękno wiary przeżywanej, takiej prawdziwej. I taką formą, gdzie się właściwie wyrywa człowieka i to w sposób radykalny, proponuje się coś radykalnego. Nie jakieś takie chrześcijaństwo mdłe, letnie, ale bardzo radykalne. Sądzę, że to też wielu ludzi młodych chwyta i to u Jana Pawła II chwytało, że tak powiem, przez całe lata ludzi młodych. Dla mnie takim elementem jest pielgrzymka piesza na Jasną Górę Kaszubska, z którą chodzę, gdzie młodzi ludzie, co roku mniej więcej 200-300 osób, to są zupełnie nowi i ci ludzie, właśnie dlatego, że jest to takie mocne, takie trudne zarazem fizycznie i tak intensywne, jeśli chodzi o program duchowy, oni się chyba jednak zmieniają w tych 18 czy tam 19 dniach naszej wędrówki z Helu na Jasną Górę. Chciałbym przy okazji wszystkich pielgrzymów naszej rodziny kaszubskiej pozdrowić.
Drodzy Państwo, my proponujemy takie rekolekcje dla małżeństw. Bardzo nam zależy, żeby była możliwość naprawienia. Jak coś źle funkcjonuje w małżeństwie, żeby było gdzie się udać naprawić.
A jeżeli dobrze, to niech funkcjonuje jeszcze lepiej. Pogłębić tą jedność.
I właśnie proponujemy takie rekolekcje, które się nazywają spotkania małżeńskie.
Króciutkie, weekendowe.
Regularnie te terminy podajemy. I od czasu do czasu one się gdzieś tam odbywają i tak od 21 do 23 kwietnia teraz będą w Jaworznie. Zgłoszenia można kierować do Państwa Kędziorskich. Telefon 032 615 52 91. Powtarzam, 032 615 52 91. To tyle na razie.
A od 28 do 30 kwietnia będą się odbywać w Szczecinie i w Tarnowie. Takie rekolekcje, ale do tego jeszcze wrócimy. Drodzy Państwo, to audycja dla małżonków i rodziców. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Perszon. Temat: kiedy małżeństwo ma przyszłość?
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy? Trochę głośniej prosimy.
Ewa Stczewa.
Tak.
Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Jeszcze nie śpicie.
Witam. Wsłuchując się w słowa księdza profesora Jana Perszona, pragnę podzielić się własnymi refleksjami o naszej miłości małżeńskiej w świetle wiary. Jesteśmy rodziną właściwie, którą ksiądz Jan do kościoła domowego jakby nas był inicjatorem, że przystąpiliśmy do kościoła domowego. I w tym czasie, kiedy my przystępowaliśmy do kościoła domowego, nasze dzieci były jeszcze bardzo małe, w wieku przedszkolnym, ale obecnie to już jesteśmy dziadkami i dlatego pragnę podzielić się własnymi refleksjami na temat miłości małżeńskiej w świetle wiary, w świetle trwania.
I prosimy może tak, Pani Ewo, prosimy.
I może powiem, czym się kierowaliśmy w naszym związku. Uważam, że to miłość łącząca męża i żonę i to ta sama miłość do Boga, bo tu nie ma rozdzielenia przez człowieka do drugiego człowieka i przez Boga. I miłość w małżonków, u małżonków wyzwala potrzebę wspólnej modlitwy, za siebie szczególnie, uczestniczenia we mszy świętej i wspólnego przyjmowania Eucharystii, która jest sakramentem jedności. I tak u nas właściwie to było. Na pewno w małżeństwie dużą rolę odgrywa wzajemne zaufanie do siebie, zrozumienie, pomaganie sobie w domowych obowiązkach zwykłych, prostych, wspieranie się w wychowywaniu dzieci, a przede wszystkim służba. Służba, jeszcze raz służba drugiemu człowiekowi. I ta nasza wspólna droga, bo tak już trzeba powiedzieć, my już właściwie jesteśmy u schyłku, no bo dziadkowie, bo ludzie już starzy i schorowani, ale wierzę, że Bóg dał nam wszystko, co nas smuciło i to, co nas cieszyło. I dlatego uważam, że przyszłość w małżeństwie to rodzina, w której członkowie zajmują właściwie sobie miejsce, dorosłe dzieci, wnukowie, a dziadkowie już właściwie w tej chwili tylko trwają i jakby tak czuwają nad całością, nad naszymi dziećmi już dorosłymi, nad wnukami. I właściwie to jest piękne. Także dziękuję Bogu za to, co mamy.
A czym się objawia to czuwanie?
Jak my czuwamy?
No właśnie, jak to czuwanie wygląda?
Przekazujemy na tyle, ile możemy, na tyle, ile nasze dzieci przyjmują naszą wiarę, właściwie naszą kulturę religijną i razem, jak jesteśmy razem, modlimy się. I te nasze dzieci właściwie nas podpatrują. I jeszcze jedna rzecz, którą właściwie wyznawaliśmy cały czas. Naszych dzieci nigdy nie oszukiwaliśmy. Zawsze próbowaliśmy im mówić prawdę, czy ona była dobra, czy ona była zła.
Czy była miła, czy, nie, czy, czy tak. Przyjemna również dla nich.
Także dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie, szczególnie księdza Jana.
Bóg zapłać.
I z Bogiem, z Bogiem.
No, was widzieć, to się nie da pokazać w radio, ale rzeczywiście widać to ciepło, tę miłość, tę wzajemną troskę. Taką troszeczkę żartobliwą, pełną, trochę z przymrużeniem oka.
Tak.
I te wnuki rozpieszczane, zjadające wszystko, zmiadające ze stołu i dziadkowie, którzy po prostu ciągle coś nowego wymyślają dla nich, żeby się czuli u nich dobrze. Także rzeczywiście dziadkowie, tutaj państwo Ewa i Tadeusz są takim zwornikiem całej rodziny i to jest chyba naturalna, bardzo dobra funkcja dziadków, tak, ludzi, którzy mają doświadczenie, ale przy okazji pełnią rolę takiego komunikacyjnego i miłującego centrum. To jest wspaniałe. Są patriarchowie rodu, można powiedzieć, w starym znaczeniu.
Daj nam, Panie Boże,
czy można pytanie zadać?
Tak, bardzo proszę.
Właśnie ja chciałam zapytać, bo Pani wspomniała, że ksiądz Jan tak zmobilizował do wyjazdu na rekolekcję. Czy tak samo wyglądałaby rodzina i osiągnięcia rodziny, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci bez wyjazdu na rekolekcje?
To znaczy, byśmy chyba dłuższą drogę musieli pokonywać, a tu niektóre rzeczy były nam dane.
Tak, na tacy podane, od razu.
No właśnie.
Ułatwiły.
No oczywiście, a tak to by była taka długa, mozolna droga i no niekiedy z błędami, a tu jednak rekolekcje, te wspólne przebywanie przez tyle dni, właściwie od rana do wieczora, bo to tak trzeba nazwać.
15 dni.
Tak, tak.
Plus dzień przyjazdu i odjazdu.
No, intensywnej pracy. Do wieczora to tak.
Ten... Intensywnej pracy i razem z dziećmi, to jest wspaniałe.
No właśnie, dzieci
to
też
jest wspaniałe.
Chwyciły bakcyla. Tak.
Dziękujemy Pani Ewa, z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Mamy
Bogiem.
Kolejny Dziękuję telefon. Bardzo. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Krakowa.
Prosimy Pani Teresa.
Jest. Z tego, co słyszałam dotychczas, mówią małżeństwa przeważnie z kościoła domowego. To wszystko brzmi bardzo pięknie, bardzo optymistycznie. Ale to są sprawy zupełnie wyjątkowe w rodzinach. No nie wiem, jaki jest procent małżeństw, które należą do kościoła domowego. I tylko oni mówią. No najważniejsze było to, że jedna z pań powiedziała, jak organizuje życie rodzinne i jak spotykają się z dziećmi. Ale trafić w małżeństwie w taki sposób, chyba że to są pary, które wcześniej się poznały w jakichś oazach, czy ja wiem, no w jakichś innych tego typu młodzieżowych zgromadzeniach.
Raczej rzadziej, to raczej chyba mały procent.
No to jest w każdym razie większość, zdecydowana większość rodzin katolickich w Polsce ma inne problemy. Mhm. Bo i różny czas pracy. I to nie każdego wieczoru można się zebrać. I jakoś się modlić w całości, cała rodzina. I to jedna strona jest bardziej gorliwa, a drugą trzeba zachęcać i się wymiguje. I w ogóle w ilu rodzinach jest zwyczaj modlitwy, choćby wieczornej, razem z dziećmi? I czy te dzieci akurat tak znowu słuchają bardzo i koniecznie chcą się modlić? Bo ja takiego malucha znam, co to przyszedł do babci, akurat to w innej rodzinie, nie mówię o sobie. Że przyszedł i powiedział, babciu, oni znowu się modlą, po prostu i od nich uciekł. To wszystko razem, mnie się wydaje, proszę Państwa, że stała linia takiej pobożności stałej wywołuje reakcję, no bo niestety działa zło jakieś, prawda, przekora ludzka może skonstytuować. Tutaj jest zakorzeniona w złu. Nie wiem, ale to różnie to tak wygląda. Tu cały czas lecą idealne przykłady rodzin wielodzietnych, które nie mają żadnych problemów z modlitwą i zgromadzeniem się. Ile takich małżeństw jest? Jeśli jeden małżonek na drugim jakoś wypersaduje, żeby pójść do spowiedzi Komunii Świętej z okazji Wielkanocy czy głównych świąt, to już jest bardzo dobrze. Ilu ludzi ma zwyczaj katolików przystępowania co niedziela do Komunii Świętej? Ilu w końcu, bo przecież procenty są podawane, tak zwanych katolików w ogóle uczęszcza w niedzielę na mszę świętą. Także to wszystko, co Państwo podają, no to nic, tylko prosto do nieba wszyscy, no i w ogóle ideał. A to trzeba się liczyć z różnymi bardzo reakcjami, bo nikt ideału nie wytrzymuje na dłuższą metę. Chciałabym, żeby zadzwonił ktoś, kto ma też i trudności i co zrobił na przykład, jak przebrnął przez te trudności i zaczął się modlić wspólnie. Mi się wydaje, że jeżeli małżeństwo razem pójdzie na mszę świętą w niedzielę, jeżeli jedna strona przynajmniej komunię świętą przyjmuje często, druga rzadziej, ale w ogóle i rozmawiają na te tematy, potrafią w ogóle rozmawiać na tematy religii, duchowości swojej. Przecież małżeństwa w ogóle niejednokrotnie nie umieją rozmawiać na tematy osobiste. Różne tematy bardzo osobiste.
Pani Tereso...
To dopiero też proszę Państwa, to wszystko mi brzmi zbyt idealnie.
Ma Pani rację, ale przed każdym z tych małżeństw był jakiś moment wyboru, prawda, proszę księdza? To nie jest tak, że sam miód.
Nie, właściwie także te małżeństwa, które tutaj się dodzwoniły, bo dodzwoniły się także osoby samotne, nie mamy tutaj samych ideałów małżeńskich, one mówiły o trudnościach, te trudności były, trzeba się było przez nie przedzierać. To nigdy nie jest idealnie. Jeżeli mówiliśmy o jakiejś wizji małżeństwa katolickiego i rodziny u Jana Pawła, to brzmi jako pewien program do realizacji, który tylko w większej czy mniejszej mierze da się zrealizować. W praktyce jednak trzeba ciągle wracać do jakiegoś ideału i sobie go przed oczy stawiać, żeby człowiek nie ustał w drodze i żeby w ogóle nie zwątpił w sens duchowego wysiłku. A ja wiem, że to kosztuje bardzo dużo. Jak przyjeżdżam do mojego rodzonego brata czasem na gościnę i wieczorem jest pół do dziesiątej. Oni na jeden dziesiątek różańca klękają razem codziennie od jakiegoś tam czasu. I to wcale pewnie nie od początku, tylko po iluś latach małżeństwa. To co ja mogę z boku powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, że te trudności, które ta rodzina ma, ale jednak w którymś momencie przychodzi dojrzałość i gdzieś się coś udaje właśnie na płaszczyźnie wspólnej modlitwy. Może na innych trochę mniej, ale to jest...
Ale trzeba mieć tę wizję
tak,
jakąś.
I trzeba determinacji, trzeba jakiejś ofiary, jakiegoś wyrzeczenia. Trzeba jednak telewizor wyłączyć, trzeba w ten zwyczaj jakoś wdrożyć. Są trudności. Sądzę, że jest bardzo dużo rodzin i małżeństw, pani ma rację, które mogłyby, a nie podejmują tego wysiłku. W innych jest wysiłek, trudniej o rezultaty, bo są pewne trudności wewnętrzne. Niemniej ideał trzeba ciągle sobie przypominać i cieszyć się z każdego dobra, nawet małego postępu, niekoniecznie akurat w kościele domowym czy w jakiejś innej grupie apostolskiej.
Jeszcze jeden telefon może odbierzemy króciuteńko.
Słuchamy Radio Maria.
Nie będzie powolony Chrystus. To Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Piotr z Bydgoszczy. Prosimy. Się kłania.
Chciałbym, żeby... Radio proszę wyłączyć.
Tak. Dobrze, już wyłączam. W tej chwili wyłączyłem.
Tak.
I chciałbym się przyłączyć do tej rozmowy.
Jest pan na antenie, prosimy.
Króciutko,
bardzo.
Bo już nam się kończy czas.
Dobrze, ja chciałbym powiedzieć, jestem przykładem małżeństwa, które się rozsypało, bo był brak modlitwy. Jestem człowiekiem wierzącym. Zakładałem swoje, ślubowałem w 92 roku. Wierzyłem, bo moja żona była z Oazy, ja byłem z Oazy. Myślałem, że będę po prostu szczęśliwy w tym małżeństwie. Po prostu nie rozumieliśmy się od samego początku. Po prostu zamieszkałem u moich teściów. Po prostu praca była najwyższą wartością. Mamy czwórkę dzieci. W tej chwili, kiedy mnie żona wyrzucała, ja była w ciąży z czwartym dzieckiem naszym. I po prostu... Narobiłem dużo błędów i ona i ja, ale po prostu przede wszystkim było, że brakowało modlitwy, brakowało jedności po prostu w naszym małżeństwie. Doszło do tego, kiedy że ja zacząłem prosić Boga, modlić się, żeby coś zrobił, no i nastąpiła separacja. Jesteśmy w separacji nieoficjalnej, po prostu niby jesteśmy małżeństwem. Już prawie 5 lat jestem w separacji i po prostu... Wydaje się, że to małżeństwo nie ma bytu, ale to chciałem taki fakt przytoczyć, kiedy mnie teściu wymeldowywał, po prostu wymeldowywał mnie stamtąd, bo byłem tam zameldowany, a ja przyszedłem do Matki Bożej Pięknej Miłości w Bydgoszczy do Fary. Po prostu w duchu usłyszałem, to jest twoje ukrzyżowanie. Jestem na 5. seminarium odnowy w Duchu Świętym, też chodzę na naukę katechumenat. I ten 5. seminarium to Matka Boża mi dała, żeby wtedy... I tu dostałem słowo, że Pan będzie jednać nas. Przez te 5 lat odbudowałem więź między tą trójką dzieci, bo czwarte nie zostaje w ogóle. Ona zna, wie, rozumie, że jestem tatą, ale nie ma żadnego pojęcia. Po prostu... Tylko po prostu to jest... Dostaje ode mnie czekoladkę, to tamto, co 2 tygodnie... To ostatnio, jak się spotkałem z żoną, to stwierdziłem, że jest tak pokaleczona przeze mnie. Pokaleczyliśmy się obydwoje nawzajem. Ja po prostu zostałem uzdrowiony, ona nie.
Panie Piotrze, współczujemy bardzo pana sytuacji.
Nie, ja tylko mówię...
mamy kompletę za 2 minuty, także musimy już kończyć.
Ja tylko daję przykład.
Tak, różnie się układa.
Wierzę po prostu, że za niedługo... te moje małżeństwo na powrót będzie zjednoczone.
Tak, to, że obydwoje byliście państwo w Oazie, to jeszcze nie o niczym nie świadczy. Obydwoje muszą pracować cały czas. Dziękujemy, panie Piotrze.
Niech Pan Bóg da siłę, a my za chwilę właśnie w intencji wszystkich i tych świętych, i dobrych, których zawsze jest mniej, i tych takich sobie zwyczajnych rodzin i małżeństw, których pewnie jest najwięcej, gdzie jest i modlitwa, ale gdzie są też trudności, gdzie są problemy, gdzie egoizm dochodzi do głosu, gdzie ta perspektywa wiary i sakramentu małżeństwa nieraz schodzi na drugi plan, gdzie się czasami zupełnie zapomina o tym, że to jest Boża instytucja, że to jest Boży plan, że to jest droga do świętości. I za te rodziny, którym się nie wiedzie, gdzie nastąpiły jakieś kryzysy, jakieś załamania, rozejścia, wręcz rozwody, czasem tragedie ciągnące się latami, jakieś konflikty, gdzie cierpią i rodzice, i małżonkowie, i dzieci, może przede wszystkim dzieci, ale sądzę, że czasami jest to wręcz nie do uniknięcia, kiedy pojawia się jakiś naprawdę wybujały egoizm, zdrada, czy alkoholizm, czy inne zjawisko. My chcemy się pomodlić za wszystkie małżeństwa, może też za tych, którzy z nami rozmawiali, i tych, którzy się nie dodzwonili, i tych, z których wyrastamy, bo przecież jesteśmy wszyscy na tej chrystusowej drodze dzięki temu, że ktoś otworzył się na dar życia, że nasi rodzice przyjęli dar życia i że nas wychowali pięknie, ucząc dobra, miłości, służby, pokory i chwały Bożej, którą zaraz zaczniemy.
Serdeczny Bóg zapłać księdzu profesorowi Janowi Perszonowi. Dziękujemy Państwu za współtworzenie tej audycji i za chwilkę rozpoczniemy komplety. Poda informacje o numerach stron w modlitewnikach do liturgii godzin w okresie Wielkiego Postu, hymn Chryste tydzień pełnym blasku w tomie drugim na stronie 1205, w wydaniu skróconym na stronie 1167, psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku w tomie drugim na stronie 1218, w wydaniu skróconym na stronie 1179, antyfona końcowa Matko Odkupiciela.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Zróbmy rachunek sumienia, abyśmy mogli godnie zakończyć dzień dzisiejszy. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie Twoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca.
Amen. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi,
bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Matko Odkupiciela, z niebias najsławniejsza, gwiazdo morska do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi. Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
drodzy Państwo, dziękujemy bardzo raz jeszcze za współtworzenie kolejnej audycji Kiedy małżeństwo ma przyszłość? Wtedy, kiedy korzysta z Bożej pomocy, z łaski sakramentu małżeństwa. Kiedy czuje, że nie jest samo, bo ma oparcie w Bogu, który jest dawcą przymierza małżeńskiego.
I kiedy mocno tkwi w Kościele. Z tego zarzutu, czy jakiejś uwagi pani, która dzwoniła na samym końcu, że mamy tutaj idealnych i pobożnych, a gdzie jest rzeczywistość, wynika także jedna prawda, jeden ogólny wniosek, że małżeństwa są mocne, jeżeli żyją Kościołem. Że trzeba, aby coraz więcej małżonków, ludzi samotnych, ludzi młodych, ludzi starszych, włączało się w te czy inne formy apostolstwa. To niesłychanie umacnia w chwilach próby, w chwilach, kiedy coś może się w życiu zawalić czy posypać. Życie sakramentalne łatwiej jest prowadzić, jakoś odwołać się do wspólnej wizji życia małżeńskiego. Można się tylko wtedy, kiedy się mocno jest we wspólnocie kościoła parafialnego, a najlepiej jeszcze w jakiejś wspólnocie, grupie modlitewnej, apostolstwie, czy na przykład w kościele domowym. Sądzę, że o ile 100 lat temu czy 150 rodzina łatwiej dawała sobie radę sama, o tyle dzisiaj właśnie te apostolstwa, te grupy wsparcia tego czy innego typu są niesłychanie ważne i cieszę się, że one właśnie dały dzisiaj w tej audycji świadectwo, jak bardzo owocuje Ewangelia w ich życiu, jak bardzo zaangażowanie w życie Kościoła jest owocne.
Dziękujemy bardzo księdzu profesorowi doktorowi habilitowanemu panu księdzu Janowi Perszonowi. Za tydzień będziemy gościć księdza Wojciecha Miszewskiego, również z Torunia. Temat Jezu, ufamy Tobie. Dziękujemy Piotrowi, który realizuje tą audycję. Żegnamy się z Państwem do kolejnego wtorku, już po Wielkiej Nocy.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zostańcie z Bogiem.
Zminęła godzina 23:45.